Dla mnie osobiście to jest niesamowite, że Pan Jezus, który był tu na ziemi, który przeżył to wszystko, o czym śpiewaliśmy, jest ponad wszystkim i ponad naszymi troskami, ponad naszymi zmartwieniami, ponad problemami. I być może jest pośród nas, tu w kościele, czy siedzisz przed swoim monitorem komputerowym, jest ktoś, kto ma świadomość tego, że wszystko się zawaliło na głowę, że coś się nie udało, że stała się jakaś tragedia, ale Pan jest ponad tym wszystkim. Jest jedynym, do kogo możemy przyjść w naszych wątpliwościach, troskach. Jest jedynym rozwiązaniem. Kochani, tekst dzisiejszy jest długi, dlatego ci z was, którzy czują się już zmęczeni, bardzo proszę, byście ten tekst odczytali ze mną na siedząco. To może będziemy siedzieć, a potem do modlitwy wstaniemy. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, strona 1113. Dłuższy fragment, który mamy zapisany od wiersza 37 i który kończy się na wierszu 3 rozdziału 12. Strona 1113, Ewangelia Łukasza, rozdział 11. Zaczynam od wiersza 37. A gdy to mówił, zaprosił go do siebie pewien faryzeusz na posiłek. Wszedłszy więc, zasiadł do stołu. Ujrzawszy to, faryzeusz dziwił się, że nie obmył się przed posiłkiem. Pan zaś rzekł do niego: teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest zewnątrz kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupiestwa i złości. Głupcy, czy ten, który czyni to, co jest zewnątrz, nie uczynił i tego, co jest wewnątrz? Ale dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę, a oto wszystko dla was będzie czyste. Lecz biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość Boga. A wszak należało i to czynić, a tamtego nie zaniechać. Biada wam, faryzeusze, że lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Biada wam, że jesteście jak groby nieoznaczone, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o tym. Odpowiadając, rzekł jeden z uczonych w zakonie do niego: nauczycielu, mówiąc tak, i nas znieważasz. On zaś rzekł: i wam, zakonoznawcy, biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion. Biada wam, że budujecie grobowce prorokom, a przecież ojcowie wasi pozabijali ich. Zaiste świadczycie przez to, że pochwalacie uczynki ojców swoich, gdyż oni ich zabili, a wy budujecie im groby. Dlatego też i mądrość Boża powiedziała: pośle do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych będą zabijać i prześladować, aby dopominano się od tego pokolenia o krew wszystkich proroków wylaną od założenia świata, począwszy od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy ołtarzem i świątynią. Zaprawdę, powiadam wam, dopominać się jej będą od pokolenia tego. Biada wam, zakonoznawcy, że pochwyciliście klucz poznania, sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście. A gdy stamtąd odchodził, zaczęli uczeni w piśmie i faryzeusze gwałtownie nań napierać i wypytywać go o wiele rzeczy, czyhając nań, by go pochwycić na jakimś jego słowie. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich: strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Będziemy się modlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty znasz nasze serca, chociaż może nie napawa nas to pokojem. Ale jeżeli rzeczywiście to jest Twoje słowa biada, które kierowałeś do faryzeuszy, pasują do nas, to chcemy to przyjąć w pokorze, Ojcze. Nie chcemy reagować tak jak faryzeusze, którzy oburzali się na Ciebie, nie słuchając tego, co mówiłeś. Ale chcemy Cię prosić, Ojcze, żebyś pokazał nam, w którym punkcie życia każdy z nas się znajduje. Ale jeżeli mówiłeś biada i mówisz napominając, to czynisz to z miłością i pokazujesz, że nie musi być tak, jak jest. Dlatego spraw, żeby i to słowo mogło być dla nas zachętą do tego, byśmy poszli dalej, bliżej w kierunku Ciebie. Panie, chcę Cię prosić, abyś mnie oczyścił, żebym nie był przeszkodą w działaniu Twojego Ducha Świętego. Chcę stać do Twojej dyspozycji, by Twoje imię było uwielbione w tym zgromadzeniu. Czy tu w Kościele, czy gdziekolwiek teraz ta transmisja jest oglądana, w jakimkolwiek domu. Prosimy o to przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Kochani, bardzo proszę, byśmy mieli ten tekst otwarty. Rozpoczyna się on opisem, że Jezus został zaproszony na posiłek do domu jednego z faryzeuszy. Jak wynika z formy, w jakiej zwraca się do obecnych tam osób, w tym przyjęciu musiało uczestniczyć więcej faryzeuszy, czyli członków tego stronnictwa. Dla przypomnienia parę słów, kim byli faryzeusze. Jedno z żydowskich stronnic w religijno-politycznych. Obok saduceuszy, obok eseńczyków, nazarejczyków czy zelotów. Nazwa ich pochodzi od hebrajskiego słowa perushim, oddzielenie, odłączenie. I traktowali się jako ci, którzy byli odłączeni do tego, żeby wgłębiać się w pismo. Starali się w swoim postępowaniu przestrzegać świątynnych reguł czystości. Zyskali reputację ekspertów w dziedzinie interpretacji pisma. I faryzeuszy często określa się mianem uczeni w piśmie. I najbardziej charakterystycznym rysem określającym tę grupę był ich stosunek do prawa mojżeszowego. Utrzymywali bowiem, że przepisy religijne opierają się nie tylko na prawie mojżeszowym, ale opierają się również na licznych, drobiazgowych rozstrzygnięciach uczonych żydowskich. Doktryna moralna faryzeuszy opierała się na doprowadzeniu do przesady wierności literze prawa odnośnie przepisów i rytuałów czystości kultowej. Stąd nie dziwmy się, że w wierszu 38 faryzeusze zarzucają, dziwią się, że Jezus nie obmył się przed posiłkiem. A to należało do rytuału, do kultu. To musiało mieć miejsce. Faryzeusze bardzo drobiazgowo odnosili się do każdej najmniejszej nawet sprawy. Byli krytykowani za przesadny formalizm i generalnie, jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób Pan Jezus do nich się zwraca, jeżeli popatrzymy na to, co mamy w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale, gdzie jest generalnie opisana ta sama historia, to zwracamy uwagę na to, że są krytykowani za zadufanie, za obłudę. Narzucali ludziom przepisy, których sami nie przestrzegali. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus, moglibyśmy powiedzieć, że w sposób taki bardzo dyplomatyczny mówi: na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie faryzeusze, wszystko więc cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie, zachowujcie, głaszcze ich, ale potem mówi, ale według uczynków ich nie postępujcie, mówią bowiem, ale nie czynią. Jezus zaczyna występować przeciwko nim, punktując im. W Mateuszu jest jeszcze bardziej konkretny. Mówi: wy groby pobielane. Jestem przekonany, że Pan Jezus doprowadzony jest do pewnej sytuacji, do pewnego stanu, kiedy to wszystko, co zawsze komunikuje z miłością, już nabrzmiało do tego stopnia, że Jezus mówi coś, o czym może ci ludzie zapomnieli albo nie chcieli tego do siebie przyjmować. Tym bardziej, że mieli ogromny wpływ na społeczeństwo. Powiedzielibyśmy dzisiaj, że Pan Jezus, przepraszam za to, w jaki sposób to wyrażę, to tak bardzo delikatnie, Pan Jezus nie cackał się z faryzeuszami. Pan Jezus nie bawił się w dyplomację, ale mówi wprost, co myśli o ich postępowaniu. I tekst z 11 rozdziału, tekst 23 rozdziału przytoczonego już przeze mnie Ewangelisty Mateusza jest dowodem na to, że Jezus zarzuca im obłudę, próżność, chełpliwość, samolubstwo, dumę i pychę. Jezus nazywa te rzeczy po imieniu. Oczywiście, jeżeli ktoś nas punktuje, jeżeli ktoś wytyka nam nasze słabości, nazywa je po imieniu, nie należy do ludzi przez nas zlubianych. Prawda? Tym bardziej, jeżeli to czyni przed innymi ludźmi. Jezus zarzuca im, że zwracali uwagę na rzeczy zewnętrzne, na to, by oddawać dziesięcinę z najmniejszych ziół, ale z drugiej strony w ogóle nie troszczą się o relacje z Bogiem. Jezus zarzuca im, że uciskają biednych, ale mówi również, że w ogóle nie kochają Boga. Pan Jezus mówi, że troszczą się tylko o to, co ludzie widzą. Chcą być widziani. My mówimy tu w Wiśle, to taka widziana rodzina. Chcą być widziani. Oni bardzo wielką miarę przykładają do opinii ludzi na swój temat. Stąd też te postawy, posty, nie powiem, że make-up przy poszczeniu, długie modlitwy, długie szaty. Ale praktycznie jest coś, o czym zupełnie zapomnieli. Zapomnieli, że nieważne jest to, co widzą ludzie, ważne jest to, co widzi Bóg. Lubili się wywyższać, zajmować dostojne miejsca w synagogach i przyciągać jak najwięcej uwagi. A Pan Jezus, patrząc na Ewangelię Łukasza, mówi wprost: głupcy. Twarde słowa. Bardzo twarde. Do tego stopnia, że wielu ludzi, słuchając nie tylko tych sformułowań Jezusa, mówi: twarda to mowa. Kto je może słuchać? Kochani, tak myślę, że Jezus, otrzymując zaproszenie i korzystając z zaproszenia tego faryzeusza, doskonale wie, że nie będzie to rozmowa w cztery oczy, tylko on się zabezpieczy i że będzie w towarzystwie swoich przyjaciół, również faryzeuszy. A jeżeli już jest grono faryzeuszy, czas już nabrzmiewa, to będą robili wszystko, żeby przyłapać Jezusa na jakimś słowie, a potem, żeby mieć podstawę do oskarżenia. Jezus doskonale wiedział, że zostanie przez nich zaatakowany. Przecież niedawno, czytamy w 11 rozdziale, w 14 wierszu, oskarżono go o to, że czyni cuda mocą Belzebuba, czyli szatana. I konflikt z faryzeuszami wchodzi w bardzo ostrą fazę. Pan Jezus był do tego stopnia dosadny, że w pewnym momencie, moglibyśmy powiedzieć, zagalopował się, przynajmniej tak był odbierany, i jeden z nich zwraca mu uwagę, mówiąc: nauczycielu, mówiąc tak, nas znieważasz. Co na to Jezus? Kawa na ławę. Biada wam. I powtarza to trzy razy. Biada wam. Przechodzą ciarki. Jeżeli popatrzymy do wiersza 52. Biada wam, zakonoznawcy, że pochwyciliście klucz poznania. Sami nie weszliście, a tym, którzy chcieliby wejść, zabroniliście. Wiecie, kiedy czytam ten werset, od razu mi przychodzą na myśl współcześni znawcy prawa, którzy zabraniają czytać Biblię, mówiąc, że jest to tylko dla wybranych. Że zwykły, szary człowiek nikt z tego nie zrozumie, że można zgłupieć, zwariować od czytania Biblii, więc jeżeli chcesz zostać przy zdrowych zmysłach, to lepiej Biblii nie czytaj. Jezus takim nauczycielom mówi: biada wam. Biada tym, którzy nie pozwalają czytać Boże Słowo. Ale z drugiej strony jest to zrozumiałe. Dlaczego? Bo kiedy czytasz Boże Słowo, oczy ci się otwierają. Ulrich Parcany na ewangelizacji powiedział: ja rozumiem, dlaczego ludzie nie chcą czytać Słowa. Ja rozumiem, dlaczego ludzie nie chcą poznawać Boga, bo się oczy otwierają, bo okazuje się, że w swoim życiu coś trzeba zmienić. Trzeba dokonać radykalnej rewolucji, a więc mamy do wyboru. Czytamy słowa, ale narażamy się na to, że mamy wyrzuty sumienia i coś w nas zaczyna kotłować się, albo chcąc mieć spokojne sumienie, odkładamy to słowo i słuchamy tylko tych, którzy nas głaszczą. Którzy wiedzą, jakie mamy oczekiwania, a więc mówiąc to, co mówią, napotykają nasze oczekiwania. Nie dziwi nas zatem fakt, że gdy Jezus stamtąd odchodził, wiersz 53, zaczęli uczeni w piśmie i faryzeusze gwałtownie nań napierać i wypytywać go o wiele rzeczy, czyhając nań, by go pochwycić na jakimś słowie. Słowo życia, tłumaczenie dynamicznie, przedstawia to dobitniej. Faryzeuszów i znawców prawa ogarnęła wściekłość, że od tej chwili starali się przy pomocy wielu podchwytliwych pytań zdobyć podstawę do uwięzienia Jezusa. Prawdę powiedziawszy, nie dziwię się, że ogarnęła ich wściekłość. Zamiast zastanowić się, Dlaczego Jezus tak mówi? Uderzyli w tego, kto to mówi. Kochani, ja myślę, że pod tym względem wielokrotnie nasza postawa też się nie zmieniła. Jeżeli ktoś coś mówi o nas i mówi to nam, cztery oczy, to myślę, że pierwszą reakcją to jest zbieranie kontrargumentów i uderzenie w tego, który zdobył się na odwagę. Uderzamy w człowieka, nie biorąc pod uwagę tego, co ten człowiek mówi. Jestem przekonany, że w swoim życiu, gdybym nie uderzył w kogoś przenośnie, kto coś powiedział o mnie, a baczniej przysłuchał się temu, co mówi, wielu głupot bym nie zrobił. I byłbym pozbawiony wielu głupich, nieprzemyślanych zachowań. Dlatego, że jeżeli ktoś nam zwraca uwagę, oczywiście ważną rzeczą jest, jak to robi, jakie motywy nim kierują. Ale jeżeli zwraca na coś uwagę, to niejednokrotnie odwołuje się do czegoś, co rzeczywiście ma miejsce. Kochani, dlatego do debaty z faryzeuszami Pan Jezus wykorzystuje niezwykłą sposobność, bo ma świadomość, że oni szukają pretekstu do rozprawienia się z nim do zemsty, a więc rozmawia z nimi w obecności tłumów. I wiersz pierwszy. A gdy się gromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić do uczniów swoich: strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Czytamy, Jezus mówi do niezliczonej rzeszy ludzi. Podane tu greckie słowo w greckim oryginale oznacza dosłownie niezliczone mnóstwo albo dziesiątki tysięcy ludzi. Jezus ma coraz większą liczbę słuchaczy, nie dziwota więc, że faryzeusze, bojąc się całkowicie o utratę wpływów, szukają sposobności, by złapać go na jakimś stwierdzeniu, by mieć podstawę do oskarżenia, a potem do zniszczenia go. Pan Jezus w wierszu pierwszym mówi: strzeżcie się kwasu faryzeuskiego, to jest obłudy. Kwas faryzeuszy, pod tym pojęciem Panu Jezusowi chodzi o formalizm i obłudę. Co to jest formalizm? Kochani, formalizm, tylko dla przypomnienia, to ścisłe trzymanie się obowiązujących przepisów, zasad, norm. Według formalizmu najważniejsza jest forma, stąd nazwa formalizm. Liczy się tylko forma. Obłuda to nieszczere, fałszywe zachowanie, postępowanie, dwulicowość, fałsz, hipokryzja. Dynamiczne tłumaczenie oddaje to tak. Nade wszystko wystrzegajcie się pozornej pobożności faryzeuszy. Wyjdzie kiedyś na jaw ich obłuda, tak jak dają o sobie znać drożdże w cieście. Dziwne połączenie. Jezus zawsze odwoływał się do pewnych obrazów, które bardzo konkretnie przemawiały do słuchaczy. W dzisiejszych czasach mianem faryzeuszy określa się człowieka fałszywego, obłudnego. W czasach Pana Jezusa być faryzeuszem to coś znaczyło. To był wielki szacunek w oczach społeczeństwa, jeżeli ktoś z rodziny był faryzeuszem. Dzisiaj tak tego nie odbieramy, jeżeli ktoś powie: ty faryzeuszu. To jest tak delikatne nazwanie czegoś, co rzeczywiście ma miejsce, a więc ty fałszywy, obłudny człowieku. Faryzeizm w czasach dzisiejszych, albo od czasów Jezusa do dzisiejszych czasów, ma się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Bo myślę, kochani, że wady faryzeuszów są głęboko zakorzenione w naszej ludzkiej naturze. Generalnie nas jako ludzie. Faryzeizm, czyli formalizm, obłuda. I to działa jak kwas. Kwas jest świadomie użytym tutaj przez Jezusa słowem do opisania fałszywej nauki, ponieważ odrobina kwasu ma mocne działanie. Albo negatywne, albo pozytywne. W tamtych czasach wypiekano chleb w domach. Stąd też porównanie do kwasu, który działa na wyobraźnię słuchających ludzi, bo z jednej strony niewielka ilość kwasu, z drugiej strony masa wyrabianego ciasta na chleb, kiedy dodaje się odrobinę kwasu, zaczyna to rosnąć, a potem człowiek ze smakiem je to, co upieczy. A co robi kwas z rosołem na przykład? Przeniknie całą zawartość, także skwaśnieje, jest do wylania. Kwas może mieć pozytywne i negatywne działanie. Dokładnie to samo się dzieje w przypadku działania fałszywych postaw i fałszywej nauki. Kwas faryzeuszy to obłuda, to hipokryzja. I na temat obłudy i hipokryzji akurat tak się składa, że mówiłem wczoraj na konferencji dla młodych, miałem temat ciemna strona chrześcijanina. Kochani, i bardzo często Kiedy mówimy o obłudzie, używamy słowa hipokryta. Ktoś jest hipokrytą. Słowo to pochodzi z łaciny, oznacza granie czy pozory, czyli odgrywanie roli, udawanie. I to jest najczęściej używany termin, który wierzący ludzie mogą usłyszeć od tych, którzy z Bogiem nie mają nic wspólnego, kiedy chrześcijan nazywa się hipokrytami. Prawdopodobnie żadne z oskarżeń nie jest bardziej prowokacyjne niż słowo hipokryta. Udajesz świętego, a tak nie postępujesz. Nie postępujesz lepiej niż ateiści czy wyznawcy innych religii, więc jaki pożytek jest twojego chrześcijaństwa? Jesteś hipokrytą. Mówisz coś, żyjesz zupełnie inaczej. Jakbyśmy zareagowali, jeżeli ktoś by podszedł do nas i powiedział jeszcze w obecności wielu ludzi, ty hipokryta. Ja myślę, że nie przyjęlibyśmy tego ze spokojem. I wiecie, jednak często niewierzący ludzie mają rację. Tysiące chrześcijan udaje, że są chrześcijanami. W kościołach chrześcijanie sprawiają wrażenie pobożnych. Ale jakbyśmy zobaczyli tych chrześcijan w codzienności, ludzie nas postrzegają jako pobożnych ludzi. A gdyby ci, którzy nas widzą jako pobożnych, gdybyśmy dali teraz każdemu możliwość zobaczenia nas w codzienności, zobaczenia nas w przysłowiowym praniu. Chrześcijanie ściągają na klasówkach? A jakże? Dlaczego nie korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest ściąganie? Ściągaj, póki się nie dasz złapać. Chrześcijanie rozwodzą się? Tak. Są różne, skomplikowane tego przyczyny. Chrześcijanie się kłócą? Oczywiście. Chrześcijanie przeklinają? Oj, często także uszy klapieją i więdną. Chrześcijanie walczą o spadek? Oj, tak. Chrześcijanie kłamią? Tak. Chrześcijanie oszukują w podatkach? Tak. Można wymieniać do końca. Dlaczego często to robimy? Dlatego, że jest takie przyzwolenie większości. Większość tak robi. Kochani, dlaczego chrześcijanie postępują często nie lepiej niż niechrześcijanie? Dlaczego chrześcijanie, którzy przyznają się do swojej relacji z Bogiem, mają ciemną stronę swojej osobowości? Czy oskarżenia o hipokryzję ze strony niewierzących ludzi są trafne? Bardzo często są próbą wytłumaczenia. Hipokryta krytykuje o hipokryzję drugiego, bo sam jest hipokrytą, a więc krytyka jest obroną samego siebie, ale nieraz dajemy ludziom argumenty do ręki, dajemy kij, dziwimy się, że nas okładają. Jezus nigdy nie nazywa hipokrytami swoich uczniów. Nazwał tylko tak faryzeuszy, jeżeli popatrzylibyśmy do 6 rozdziału Ewangelii Mateusza. Wiersz 2, 5, 16. Odprawiają długie modlitwy w miejscach publicznych, wzbudzają wielkie zainteresowania własnym postem, chwalą się składanymi darami, podkreślają swoją pobożność. W Nowym Testamencie istnieją dwa oskarżenia o hipokryzję chrześcijan. Zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział w podobieństwie o czworakiej roli, a potem o konkolu i pszenicy. O hipokryzję został też posądzony Piotr. Pamiętacie, spożywa posiłek z nieżydami. A kiedy dowiaduje się, że z Jerozolimy przychodzą ludzie, to odsuwa się i wypiera się tego, co zrobił. Kochani, dla faryzeuszy, tych przeciwko którym Jezus występował, najważniejsza była forma i poza. A więc popatrzmy, czy nasze nogi są równo postawione, czy nasze ręce są dobrze złożone, czy nasze oczy są we właściwy sposób zamknięte, co wcale nam często nie przeszkadza, żeby patrzeć i obserwować, jak inni się zachowują. Czy forma nabożeństwa jest przestrzegana tak, jak za drzewiej bywało? Przed 500 laty tak musi być dzisiaj. Liczy się forma. Forma to rzecz święta. Ale kochani, bardzo często zapominamy, że to, co często daje nam poczucie bezpieczeństwa, ta forma, to jest drugorzędna, ja nie mówię nieważna. Dla faryzeuszy liczyła się forma i poza. Opatentowali w doskonały sposób i kultywowali swoją religię pozorów. Potrafili robić na ludziach doskonałe wrażenie. Ale Bogu nie zależy na tym, żebyśmy na ludziach robili wrażenie. Czy staraliśmy się kiedyś zrobić na Bogu wrażenie? Na ludziach jest bardzo łatwo zrobić wrażenie. Myślę, gdybym perukę założył albo włosy sobie przeszczepił, obym wrażenie na was zrobił. Potrafimy zrobić wrażenie, kiedy się ubierzemy w odpowiedni sposób. Zażyjemy jakieś super wody po goleniu. Od pół kilometra już niesie taki zapach. Potrafimy zrobić wrażenie biżuterią. Potrafimy zrobić czymś zewnętrznym wrażenie. Ale na Bogu nie zrobimy wrażenia zewnętrznymi rzeczami. Pozorami na pewno nie. Bóg nas ocenia nie na podstawie dobrego wrażenia, jakie możemy zrobić, ale Bóg ocenia nas na podstawie serca, na podstawie tego, co jest wewnątrz, w środku. Kochani, prawdziwe, podobające się Bogu chrześcijaństwo to nie są deklaracje, to nie wyuczone lepiej lub gorzej jakieś formułki religijne, to nie kultywowanie formy, ale to serce, szeroko i otwarte na relacje z Panem. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że mogę oszukać ludzi, żeby zdobyć opinię osoby religijnej. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale zdaję sobie również sprawę z tego, że nie mogę oszukać Boga. Jeżeli popatrzymy do wiersza drugiego, mamy napisane, nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie zostało wiadome. Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Pomyślcie o czymś, co powiedzieliśmy w tajemnicy. Tak, żeby ktoś inny tego nie słyszał. Co Pan Jezus mówi? Co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym. A co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Wiecie, 2 albo 3 lata temu dostałem z Komisji Historycznej kilka kartek moich akt osobowych, które prowadziła Służba Bezpieczeństwa. I to było niesamowite, czytać swoje wypowiedzi. Kiedy wyjeżdżało się za granicę, trzeba było zdawać paszport. Tam były pewne pytania, a więc czytałem pewne swoje wypowiedzi, wypowiedzi innych osób na mój temat, na temat tego, co działo się na tygodniu ewangelizacyjnym w Dzięgielowie, bo bardzo często o to pytali. Jestem pewien, że niektóre osoby nigdy nie chciałyby widzieć więcej tego, co kiedyś powiedziały i co zostało zapisane. Wiem, że SB nigdy nie była zbyt wiarygodna, ale kiedy patrzyłem na te swoje akta, to mogłem sobie przypomnieć, że rzeczywiście ja to powiedziałem. Podoba mi się szczególnie jedno stwierdzenie na koniec. Niby powiedział wszystko, ale odnoszę wrażenie, że coś ukrywa. Kochani, i to nasunęło mi myśl, że podobnie będzie, kiedy Jezus otworzy księgi w niebie i tam się nic nie ukryje. Coś, co powiedziałem kiedyś, wszystko tam będzie zapisane. Nie ma klawisza backspace, nie ma tipeksów, nie ma gumki. Zanim coś głupio chlapniemy, może o kimś, może na temat kogoś, pomyślmy, czy warto, czy jest to potrzebne. I pomyślmy również o tym, że z tego zdamy przed Bogiem relację. Jestem przekonany, że gdybyśmy mieli tę świadomość, gdyby to nam towarzyszyło każdego dnia w naszym życiu, to by nie było tyle poniszczonych relacji, przyjaźni, nie byłoby tyle problemów, bo oto powiedzieliśmy coś, a słowa się już nie cofnie. A wyprostować coś skrzywionego jest bardzo, bardzo ciężko. Nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw. Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. To oznacza niesamowitą odpowiedzialność za to, co mówimy i co robimy. Kochani, jeżeli Piotr był uznany za hipokrytę w pewnym momencie swojego życia, to nie mam wątpliwości, że zwykły chrześcijanin, jakim jestem ja i każdy z nas, także może popaść w ten grzech. Jest prawdą, że często możesz starać się robić wszystko jak najlepiej, być dobrym przykładem zawsze i wszędzie, a ludzie tak znajdą haka na ciebie i ludzie tak powiedzą, taki święty, a jak się zachowuje? To, co ujdzie innym, to akurat na mnie ujdzie. Na białym obrusie każda najdrobniejsza plamka jest widoczna. Prawdą jest również to, że sami jako wierzący swoim zachowaniem, sposobem podchodzenia do obowiązków, stylem życia, dajemy nieraz do ręki mocne argumenty swoim oponentom i krytykom. A czynimy to dlatego, że w pewnym momencie ma miejsce brak integralności między tym, co mówimy i tym, jak żyjemy. Wszyscy jesteście bardzo skupieni. Śpiewaliśmy wszyscy bardzo głośno, wybaczcie, że używam tej formy, śpiewaliście z wielkim zaangażowaniem. Modliliśmy się wszyscy, powiedzieliśmy głośno amen na tę modlitwę. Sprawiamy wrażenie niesamowite. A pomyśl, co było przed pójściem do kościoła. Jaka była moja czy twoja postawa wczoraj albo w ubiegłym tygodniu. Kochani, integralność. Coś, o czym często ludzie generalnie zapominają. U podstaw wiarygodności leży integralność. Ja mogę kłapać jęzorem, mówić bardzo wiele. Jednym gestem potrafię zniszczyć to, co powiedziałem. Jednym głupim zachowaniem, bo nie ma integralności. Tracę swoją wiarygodność, a odbudować wiarygodność to jest nieraz coś niemożliwego wręcz. Albo coś, co wiąże się z trudem i z czasem. Kochani, nasze zachowanie, postępowanie, nieraz moje zachowanie, postępowanie, nieraz nie jest zgodne z tym, co mówię. Bo bezpiecznie mi powiedzieć, że moje zachowanie i postępowanie. Bo wtedy mogę sam na siebie się pogniewać. Gorzej, jak powiem twoje zachowanie, wtedy wy się na mnie pogniewacie. Brakuje mi integralności. Często się orientuję, jest już za późno, bo nie powinienem tak się zachować. Nie powinienem tego powiedzieć. Kochani, jak zachowujemy się jako chrześcijanie w sytuacjach kryzysowych? Wzięte z życia. Jesteśmy tymi, którzy kultywują relacje. Jesteśmy gdzieś na imprezie, na urodzinach. Częstują nas alkoholem. Wypij. Mówimy, nie piję. No, może wystarczy powiedzieć, nie piję. Ale ludzie są nachalni. Co, chory jesteś? No, napij się. Ze mną się nie napijesz. Jak się ze mną nie napijesz, to nie ma mój kolega. Nie piję. Dlaczego nie piję? Mam problemy z żołądkiem. Czy coś innego? Jestem od tego wolny. Nie muszę tego robić. Kto dał mi tę wolność? Czy płyniemy z prądem? Zrobimy wszystko, żeby nas ktoś zaakceptował? Zwracam się do tych z was, którzy są w wieku nastoletnim. Co zrobisz, jeżeli chłopak zaproponuje ci współżycie przed ślubem? Albo życie przed ślubem? Albo w ogóle życie bez ślubu? Co zrobisz? Zgodzisz się? Bo nie chcesz go stracić? Albo jeżeli dziewczyna ci zaproponuje współżycie, bo dzisiaj coraz częściej tak jest. Co zrobisz? Zgodzisz się? Bo boisz się, że będziesz wyśmiany? Czy też powiesz, że nie? Z wszelkimi tego konsekwencjami. Parcany użył takiego sformułowania, że tylko śnięte, umarłe ryby płyną z prądem. Czy mamy odwagę, żeby płynąć pod prąd z wszelkimi tego konsekwencjami? Dzisiaj mówi się coraz głośniej o związkach partnerskich, homoseksualnych. I pytają nas, co sądzisz na temat relacji homoseksualnych? No i mamy problem. Czy przyjmiemy postawy jednego z posłów, który w oparciu o powołanie się na biblijne standardy może mieć wielkie problemy? I mówimy nie dlatego, że Biblia mówi to, to i to i to? Czy też mówimy, no wiesz, no, no właściwie to... No nie mam nic przeciwko temu. Temat bardzo gorący. Idę z prądem. Odnoszę czasami wrażenie, że w Polsce czy na świecie mamy większość tych ludzi. Ale może jest tylko pewne lobby, które robi wszystko, żeby odnosić takie wrażenie. Ale Bóg mówi jasno. Więc przyjmuje postawę większości, przyjmuje podstawę obojętności, czy przyjmuje biblijną podstawę, mówiąc nie. Dlatego, że Bóg mówi, że jest to grzechem obojętnie. Czy ktoś mnie pozwie do sądu, czy nazwie mnie homofobem. Ale wiecie, takie określenia homofob, że mam odwagę mówić, że Biblia mówi, że nie, a dla mnie ważniejsze jest to, co jest Biblia, to w tym momencie, jeżeli ktoś mnie nazwie homofobem, to można powiedzieć, to chwała Bogu. Co zrobisz na egzaminie, na klasówce? Odpiszesz, bo do tej pory tak było, bo inni odpisywali, bo inni odpisują, mają lepsze oceny, czy nie odpiszesz, bo to jest kłamstwo. Kochani, możemy być pewni, że nawet jeżeli niewierzący nas atakują, to nas bacznie obserwują. Apostoł Paweł stawia wierzącym bardzo wysoko poprzeczkę. 1 Piotr 3, rozdział 16, werset. Miejcie sumienie czyste. aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was potwarzali. Ja nie osądzam. Nie mam takiego prawa. Będąc jednak świadom tego rodzaju niebezpieczeństwa, modlę się o to, żeby Bóg mnie uchronił od pozornego chrześcijaństwa, kiedy coraz większa jest potrzeba i nadchodzi czas, żeby z odwagą mówić nie. I żeby nie tylko powiedzieć z odwagą nie, ale powiedzieć dlaczego nie. Nie na zasadzie nie, bo nie, ale nie dlatego, że. I powołuje się na biblijne określenia, na wzorzec biblijny. Kochani, Biblia mówi bardzo jasno i zdecydowanie o tego rodzaju zewnętrznym chrześcijaństwie, pozornym chrześcijaństwie. Na zewnątrz sprawiamy wrażenie. O takich pozorach pobożności pisze już Izajasz w 1 rozdziale. Nie składajcie już ofiary daremnej, mówi Bóg. Wasze sabaty mi obrzydły, waszych świąt nienawidzi moja dusza. Zakrywam swoje oczy przed wami. Pan Bóg mówi jasno, że nawet jego własne nakazy dotyczące kultu są bezużyteczne, jeżeli nie przestrzega się ich sercem, jeżeli są tylko formą. Czymś, co przyswoiliśmy, co leci z automatu, jeżeli nie ma w tym serca. W rzeczywistości staje się to czymś złym, co Boga obraża. Przyjrzyjmy się wypowiedziom samego Pana Jezusa, Mateusz 15 rozdział. Jezus jako ten, który zna każdego człowieka, patrząc na ludzi, mówi tak. Lud ten czci mnie wargami, ale jego serce jest dalekie ode mnie. I tak się zastanawiam, jeżeli teraz stanąłby tutaj Pan Jezus pośród nas. Ktoś powie, to jest gdybanie. Ale gdyby Jezus stanął tu pośród nas i gdyby miał wypowiedzieć coś takiego o nas, gdyby miał niejako określić nasze duchowe życie, naszą pobożność, duchowość, czy powiedziałby tak, jak powiedział wtedy bezpośrednim odbiorcom? Lud ten czci mnie wargami, ale ich serca jest dalekie ode mnie? Kochani, Bóg nie chce, byśmy byli chrześcijanami z pozoru. Ci, którzy mają więcej lat niż ja, pamiętają stan wojenny, pamiętacie luksusowy towar, jakim były wyroby czekoladopodobne. Pamiętacie? Fajnie wyglądało. Na zewnątrz. Wyglądało jak prawdziwa czekolada. Jak żeś to ugryzł, to nie było nic innego, a więc trzeba było zaczepnąć powietrza, zjeść ten czekoladopodobny twór i mieć namiastkę albo wypuścić wodze wyobraźni, że czekolada może smakować wspaniale. Dlaczego ty mówię? Dlatego, że odnoszę wrażenie, że coraz więcej mamy osób chrześcijanopodobnych. Na zewnątrz sprawiamy wrażenie, ale jak ktoś popatrzy do środka. Dlaczego Jezus o tym mówi? Dlatego, że nie chce, żeby tak było. Dlatego, że chce, żebyśmy zerwali z pozorami. Dlatego, że chce, żebyśmy byli szczerzy. Żebyśmy byli tymi, którzy to, co w sercu mają na zewnątrz. Żebyśmy byli tymi, którzy wcale nie musieliby się obawiać, gdyby ktoś inny miał możliwość wejścia we mnie, w moje myśli, w moje serce, w moje motywy, który miałby okazję porównać i mówi chwileczkę, ale tu jedno nie odbiega od drugiego, to jest integralne. To jak żyjesz, wypływa z tego, jakim jesteś, co myślisz. Tego Jezus chce, żeby każdy z nas swoim sercem był oddany Panu. Kochani, możemy grać przed ludźmi, i tak długo, jak długo będzie istniał świat, tak długo człowiek będzie grał przed drugim człowiekiem. Ale nie mogę grać przed Bogiem, dlatego że On zna tajemnicę mojego serca. Niebezpiecznym jest przypuszczać, drodzy, że do nieba dostaną się pozoranci. A głupotą jest oczekiwać, że pozorne bycie wierzącym przyniesie pokój, ukojenie w chwilach trudnych, kryzysowych, w momentach choroby, czy cierpienia, czy śmierci. Pozorne chrześcijaństwo nigdy nie przyniesie ci ukojenia. Szczere oddanie może to uczynić. Kochani, prowadzenie życia pełnego pozorów, udawania, hipokryzji, szczególnie w duchowej sferze, jest niebezpieczne i jest głupie. Dlatego Pan Jezus powiedział, głupcy, jesteście głupcami, jeżeli w ten sposób myślicie. Bożą wolą jest, byśmy byli świętymi, byśmy prowadzili uświęcone życie. A uświęcenie rozpoczyna się w momencie, kiedy oddajemy swoje życie, swoje serce do Bożej dyspozycji i dajemy Bogu okazję ku temu, żeby nas zmieniał. I do tego powinniśmy dążyć. A chcę powiedzieć na koniec, że Bogu zależy, żeby każdy z nas mógł do tego dążyć. Niech nas Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Kochani, zanim będziemy się modlić, chciałbym powiedzieć, o kogo będziemy się modlić. Będziemy się modlić o małego Adasia, który jest na kardiologii w Katowicach. Będziemy się modlić o Bogdana Pieczyraka, który ma wielkie problemy z wątrobą. Będziemy się modlić o naszą współsiostrę Marię Lazar, która leży sparaliżowana w Elżbietankach. Będziemy się modlić o Grzesia, który ma zabieg rozszerzania jelita, dochodzi do siebie, ale ma mieć jeszcze jeden zabieg. I będziemy się też modlić o rodzinę Pilchów, która wspomina śmierć swojego męża, swojego taty, swojego brata. Także o to wszystko będziemy chcieli modlić. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że masz wiele, wiele miłości. Panie, ktoś inny na Twoim miejscu już by dawno załamał ręce i odszedł. Ale bez względu na to, co w nas jest i jakimi jesteśmy, Ty stale nam poświęcasz czas. Przyszedłeś po to, żeby służyć, żeby wskazywać Ojca. Panie, jeżeli jest w nas pozoranstwo, jeżeli jest w nas nutka hipokryzji, jeżeli na zewnątrz nie jesteśmy tymi, kim jesteśmy w środku, wyznajemy to jako nasz grzech. I chcemy Cię prosić, abyś nas od tego uwolnił. Mamy świadomość, że jesteśmy taką czystą, czytaną przez Ciebie książką, ale tak samo czytaną przez innych ludzi. I Panie, spraw, aby rzeczywiście to, co dla Ciebie robimy, mogło wypływać z naszego serca. Żebyśmy nie zwracali uwagi przede wszystkim na pozory, ale żebyśmy, Panie, mogli odbierać Ciebie sercem i przeżywać sercem. I aby nasze życie, zmienione życie, ale wiarygodne życie, mogło też mocno oddziaływać na innych ludzi. Chcemy w Twoje ręce przynieść i nasze domy, nasze relacje, nasze małżeństwa, rodziny, nasz zbór, ale też wszystkie zbory. Ale Panie, kiedy prosimy Cię o coś bardzo szczególnego, jesteśmy wdzięczni, że na tak wiele modlitw odpowiedziałeś. W Twoje ręce chcemy przynieść i Bogdana Pieczyraka. Panie, Ty wiesz, jakiego rodzaju problemy są związane z jego wątrobą. Ale Ty jesteś tym, który to stworzył, ten organ. Dlatego prosimy, jeżeli jest to Twoją wolą, abyś się dotykał i byś uleczył. Chcemy Cię, Panie, prosić o jego żonę, o ich córeczkę, o Twój pokój w ich sercach. W Twoje ręce polecamy małego Adasia w Katowicach na kardiologii. Panie, Ty wiesz, co w tym małym serduszku jest niewłaściwe. Jeżeli chcesz posłużyć interwencją lekarzy, prosimy, byś wyposażył ich w mądrość, byś prowadził ręce w czasie operacji. Jeżeli chcesz bezpośrednio zaingerować, prosimy Cię o cud uleczenia. W Twoje ręce polecamy i Panią Lazarową w Elżbietankach. Panie, Ty wiesz, że jej stan jest bardzo poważny, ale tak szczególnie prosimy o to, by Twój pokój, który przewyższa wszelki rozum, wypełnił jej myśli i serce. Jeżeli jest Twoją wolą, Panie, prosimy, byś ją przywrócił do funkcjonowania, byś ją przywrócił do najbliższych. W Twoje ręce polecamy Grzesia, który jest w szpitalu już w Warszawie, dziękując Ci za to, co do tej pory uczyniłeś w jego życiu. Ale chcemy Cię prosić, Panie, by to poszerzanie tej kolejnej części jelita mogło odbyć się w taki sposób, żeby ten organizm zaczął już w 100% funkcjonować. Panie, to jest przywilej, że możemy to Tobie przynosić. Jest przywilejem, że możemy prosić o siebie nawzajem, że możemy dziękować za siebie nawzajem. Ale tak samo, Panie, w tym miejscu chcemy oddać w Twoje ręce całą rodzinę Pilchów. Dziękujemy Ci za to, że dałeś im ich męża, ojca, dziadka. Panie, dziękujemy, jak go prowadziłeś i strzegłeś. I ten ostatni rok, kiedy przeprowadzałeś i przez żałobę i doświadczenie, kiedy w taki konkretny sposób mogli odczuć Twoją bliskość i działanie. Za to dziękujemy, ale też chcemy je błogosławić i prosić o Twój pokój, Panie, o Twoją bliskość. o to, żeby nigdy nie czuli się samotni, a przede wszystkim, Panie, byś w swoim słowie zawsze ich pocieszał i był obecny. Dzięki, że możemy o to prosić. Panie, dziękujemy, że wszystko możemy przynosić przed Twój tron, że jeszcze razy możemy do Ciebie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.